Witamy Was w drugim Spoiler Alert Podcast. Dzisiaj z nami rozmawiać będzie Bizon.
I ja to jestem.
Oraz ja, Odin. Niestety nie ma dzisiaj z nami Bladego, gdyż wyjechał w piździe. I przystępujemy do rozmowy na temat Mass Effect 1. Nie będziemy rozmawiać o dwójce. Na razie porozmawiamy o jedynce. Na dwójkę przyjdzie odpowiedni moment, kiedy będziemy zasiadać już w trójkę.
Tak, no to...
tak więc zaczynamy. Tak, tak.
No bo właśnie Blady się chciał wypowiadać bardzo o dwójce, jako że go nie ma, postanowiliśmy zrobić sobie taką luźną gadkę, spoiler alert, o pierwszym Mass Effectie, bo nie mówiliśmy o pierwszym Mass Effectie jeszcze w DualShockach. Często za to wspominaliśmy o jeszcze niewydanej wtedy dwójce, więc teraz myślę, że przed dwójką będzie bardzo fajnie nam przypomnieć, jaki był pierwszy Mass Effect, o czym opowiadał.
Więc skupimy się bardziej na fabule, gdyż czym jest Mass Effect, to prawie każdy gracz wie, ale o czym on opowiada, nie każdy może wiedzieć. Dlatego na samym początku musimy wam powiedzieć, że Mass Effect opowiada historię w pierwszej części Shepharda, czyli tej postaci, którą gramy w drugiej części również. I kreujemy go sobie tak jak w drugiej części za pomocą takiego bardzo fajnego kreatorka, gdzie możemy sobie scharakteryzować to, jak on wygląda, jaką ma twarz i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza część to wprowadziła wtedy i bardzo hucznie było to przyjęte, każdy się cieszył. Druga część, jak widać, to pociągnęła jeszcze trochę dalej, dlatego że te opcje w dwójce są bardziej rozwinięte. Ale przechodząc dalej do fabuły, to zaczynamy na planecie. W sumie właściwie od samego początku jesteśmy wrzuceni w akcję, gdyż gra rozpoczyna się praktycznie parę minut po pierwszych kilku filmikach. Rozpoczyna się na planecie, gdzie mamy okazję przejrzeć naszą konfigurację, zobaczyć jak się nam gra, czy te ustawienia myszki, jeśli gramy na komputerze, są odpowiednie, czy być może na przykład ustawienia na waszym analogu są zbyt czułe, trzeba je zmienić. Gra nam daje taką możliwość na samym początku i potem troszeczkę później już mamy do czynienia z pierwszymi bardziej taktycznymi bardziej taktycznym zachowaniem w grze, dlatego że uczymy się sterować naszymi towarzyszami, wydawać im rozkazy, komendy, etc., etc. Mhm. No, powiedz coś, Bizon.
Nie, ja chciałem powiedzieć, że ja jakoś nie czułem się przekonany do tego, żeby w ogóle zagrać Mass Effecta, to dopiero tymi, no jakby namówiłeś mnie, bo zawsze mówiłeś, że to jest jedna z tych najlepszych gier, w jakie grałeś. I mnie zachęciło do tego przede wszystkim jedno, hasło BioWare. No bo ja jednak, tak jak zawsze wspominam, Knights of the Old Republic to dla mnie jest, znaczy przynajmniej do pewnego momentu był najlepszy RPG XXI wieku. Teraz musiałbym się naprawdę zastanowić po zagraniu w dwa Mass Effecty, ale nie o tym podcast. I zacząłem grać i to, co uderza nas od samego początku, to jest no, ta jedna z tych życiowych prawd. No, słońce świeci, deszcz jest mokry, a BioWare ma świetnie napisane dialogi. Mm. I od początku, jak tylko gra startuje, wchłonął mnie ten świat, to uniwersum, bo przede wszystkim, co świetnie zrobiło Mass Effect, to stworzyło własne uniwersum, zupełnie oryginalne uniwersum science fiction. Takie no... Tak. Przyszłościowe bardzo, z tymi podróżami po kosmosie, wszystko jest opisane i jest bardzo takie, no dość wiarygodne, nawet biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z science fiction. Jest na pewno wiele bardziej przystępne niż to gwiezdnowojnowe, gdzie mamy magię i tego typu rzeczy. Więc no, do przodu, jeżeli chodzi o to uniwersum. I od pierwszych minut, tak jak ty mówisz, gdy tylko się gra zaczyna, zostajemy praktycznie wrzuceni do akcji po 10 minutach może gry. I no cóż, od razu to chcę powiedzieć, akcja nie jest najlepszym elementem tej gry.
No wiesz, tutaj musimy spojrzeć na to, że Mass Effect na samym początku, kiedy był wypuszczony, to bardziej uderzał w tych graczy, którzy wychowywali się na Baldur's Gate, na, nie wiem, na Neverwinter Nights, bo BioWare ogólnie gustuje w tym sposobie prowadzenia gier RPG. I ja myślę, że dla takiego typowego gracza RPG, który na przykład zakochał się w Falloutie, to ta akcja jest w jedynce i to jest dość duży nacisk w ogóle jest w jedynce na akcję, dlatego że w sumie gra nazywa się też trochę Action RPG. Widać te zalążki tego action w tej, w tym całym naszym, nie wiem, tej eksploracji świata. ale z drugiej strony nie można zbyt wiele od tej gry wymagać, dlatego że ona bardziej uzupełnia i wynagradza nam grę za pomocą dialogów i ogólnie wczuwania się właśnie w tą mitologię, o której ty mówiłeś, dlatego że Mass Effect jest praktycznie takim tolkienowskim dziełem w ramach gier komputerowych teraz, że odważył się w tamtym czasie, kiedy został wydany, odważył się po prostu napisać tak jakby swoją własną mitologię całego świata i za to można mu pogratulować. I gra bardzo nas wciąga. Ja myślę, że dla gracza, który preferuje tam powiedzmy rozdysponowywanie punktów, które dostaje, prowadzenie dialogów między bohaterami, to pierwsza część była taką dużą rewolucją i ten element akcji jest, co prawda, nie był zbyt silny, nie był wręcz nawet powiedziałbym dobry, dlatego że irytowało bardzo wiele rzeczy. Bo gra na przykład na konsoli była dość toporna, jeśli chodziło o celowanie, dzięki Bogu był assist aim. Ale mimo wszystko ja myślę, że nie powinniśmy pod tym kątem patrzeć na Mass Effecta, bo Mass Effect tak właściwie, nie wiem, z kurtuazji zwyczajnej dodał nam ten wątek strzelania.
No ale to trzeba jednak powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy oceniać Mass Effecta pierwszego tylko pod kątem bycia shooterem, no bo tam jednak było bardzo dużo elementów, szczególnie pod koniec gry, gdzie po prostu szliśmy i strzelaliśmy, już tej fabuły nie było, to shooterem po prostu byłby Mass Effect słabym już. W tamtych czasach, kiedy no, na Xboxie wyszedł też Gears of War, więc tak, było to już tak, praktycznie tak. Do gameplay, gdzie chowaliśmy się za przeszkodami i ten taktyczny całe rozwiązanie, to już było no, dopracowane wtedy praktycznie do perfekcji i dla takiego gracza niedzielnego strzelanie w Mass Effect może być nieco bolesne, ale za to Mass Effect miał właśnie to do siebie, że był grą BioWare i tutaj jednak na pierwszy plan to, co się liczy najbardziej w tej grze, to są dialogi i fabuła.
I to była pierwsza gra, która to zrealizowała w pełni, dlatego że wcześniej, kiedy graliśmy w takie gry, na przykład jak Icewind Dale, to one miały naprawdę rewelacyjne dialogi. I na przykład Baldur's Gate albo Fallout, to wszystko były gry, które posiadały bardzo gęstą fabułę, którą po prostu chłonęło się tak jak bardzo dobrą książkę. A zawsze istniał ten pewien dystans gracza do gry z tego powodu, że to był wszystko tekst, który albo się czytało, albo linia dialogowa, którą przedstawiali nam potem aktorzy, którzy podkładali głosy, była taka powiedzmy no nie najlepsza. A tutaj dostajemy coś, czego nie powstydziłby się, no nie wiem, nie powstydziłaby się nawet jakaś produkcja filmowa. Można powiedzieć tam oczywiście, że Shepard jest męski przynajmniej, jest bardzo zdystansowany i ogólnie nie posiada swojego własnego charakteru na dłuższą metę. Ale mimo wszystko jedynka była naprawdę grą, która przełamała tą zasadę, że gra nie może cię wciągnąć samym dialogiem, a potrzebuje wybuchów i tak dalej. Mass Effect praktycznie nie miał wybuchów, a właśnie miał to, co cechowało dobre RPG w formie audio tym razem, czyli tak, praktycznie tak jakbyśmy kupili sobie jakiegoś audiobooka, czyli taką zwykłą książkę do przesłuchania i zanurzyli się w ten świat całkowicie. Ale widzisz, odchodzimy trochę od tego, bo nie powiedzieliśmy dalej, o czym opowiadała ta fabuła.
No tak, ale zeszliśmy na bardzo taki fajny temacik, bo to trzeba też przyznać, że to jest jeden z tych czynników, które sprawiają, że my wchodzimy w świat gry, bo zazwyczaj już nawet w tym no, w świetnym Kotorze było tak, że mieliśmy bardzo rozbudowane te dialogi i opcje, jakie mogliśmy rozwiązać daną rozmowę. Tutaj jeszcze dodano to, że nasz bohater sam ma głos. To jest coś unikatowe w RPG, bo zazwyczaj jedna osoba mówi, a my wybieramy opcję i znowu słyszymy, co ta osoba nam na to odpowiada. Tymczasem w Mass Effect'cie nasz główny bohater miał swój głos i to w wersji męskiej i żeńskiej, czyli było naprawdę dużo dialogów do nagrania, bardzo dużo tych opcji i mimo to udało się to zrealizować i mimo, że ten no, męski przynajmniej Shepard nie do końca był taki wiarygodny i tak jak mówisz, nie miał własnego charakteru, dlatego że to my go kształtowaliśmy jakby, bo przecież mogliśmy być przez chwilę dobrzy i zaraz kogoś pobić, to wszystko zależało od nas, tak jak w każdym dobrym RPG, to myślę, że nawet voice actor Sheparda męskiego się sprawdził, ale wiele lepsza była Jennifer Hale jako ten żeński Shepard.
Znacznie lepsza. Ale ja chciałem dodać tylko, że prócz tego, że mamy rewelacyjny voice acting, to przy okazji to, co odróżnia tą grę od pozostałych RPG-ów do tej pory, to fakt, że my widzimy naszą postać podczas rozmowy i widzimy jej reakcję na daną sytuację. Czyli na przykład, kiedy my wybieramy kontekstowo groźną odpowiedź, negatywną, pełną złych emocji, czyli po prostu mamy takiego przysłowiowego wnerwa, to nasza postać, którą my kierujemy, też ma tego wnerwa na twarzy. Widać, że jest zdenerwowana, że rysy twarzy po prostu układają się w takie naprawdę groźne spojrzenie i wtedy już wiemy, że o, czuwam się, widzę, ta postać naprawdę reaguje na to, co ja wybieram. Nie tak jak w pozostałych RPG-ach, że linia dialogowa, nawet jeśli była mówiona, ona była mówiona tak strasznie blado. A teraz mamy do wyboru zupełnie, czyli mamy tutaj to przedstawione w zupełnie inny sposób, czyli mamy po prostu, wczuwamy się w naszą postać, niekoniecznie my jesteśmy tą postacią, nie mamy takiego zaawansowanego stopnia w imersji, na przykład jak w Bioshocku, kiedy przekształcamy się w tego Big Daddy'ego, tylko my tutaj tak jakby gramy postacią, która poza tym tak jakby jest żywa w swoim świecie, prawda? Reaguje na świat, pokazane są jej emocje, jej pragnienia, jej niechęć, jej złość. To nie tylko my ją kreujemy, ale ona też sama tak jakby się kreuje, pokazuje nam, że istnieje. I to było dużym szokiem dla mnie, kiedy ja zobaczyłem tą grę, bo ona właśnie przestawała mierzyć nisko dość. W sensie, że zrobimy rewelacyjny dialog i na tym poprzestaniemy, ale przy okazji uderza nas też fakt, że ona tak jakby żyje, że ta nasza postać jest odrębnym organizmem, który my nakierowujemy na pewne rewelacje w fabule, a ona sama jakby je przeżywa i to jest właśnie świetne, naprawdę to jest bardzo warte, bardzo, bardzo, bardzo wartościowe i warte wspomnienia, że już wtedy, kiedy te RPG, przecież to był bardzo dobry rok, kiedy Mass Effect wychodził dla RPG-ów, już wtedy właśnie praktycznie została ustanowiona pewna granica, której potem większość gier miała duże bardzo problemy, żeby przekroczyć.
Ale to jest też tutaj oglądanie samo tych scenek dialogowych w Mass Effect'cie, to jest jakby sama przyjemność, bo nie dość, że mamy, tak jak mówisz, wszystkie reakcje Shepharda widoczne, to jeszcze do tego mamy bardzo filmowe ujęcia kamer, które zmieniają się w zależności od tego, co mówimy, jak ta scena się rozgrywa. I to dodaje takiej filmowości, bo trzeba na przykład samo intro do Mass Effect'a, kiedy tam Shepard idzie po statku, mamy rozmowę z tymi postaciami. Wszystko wygląda filmowo tak jak, można by to nawet porównać z filmowością cutscenek Metal Gear Solid, tyle że tutaj jeszcze dodatkowo mamy na nie wpływ przez to, że my jakby sterujemy tym, co ta postać ma powiedzieć. Jest w Mass Effect'cie naprawdę wiele momentów takich właśnie filmowych, gdzie mamy te niesamowite ujęcia i samo patrzenie na to, jak rozgrywane są te rozmowy, daje naprawdę sporo przyjemności. Nawet jeżeli ktoś nie gra, tylko ogląda je z boku, bo to jest rzeczywiście jak oglądanie bardzo fajnego filmu.
Tak, bo w ogóle ta gra jest bardzo odważna, jeśli chodzi o sceny dialogowe, dlatego że my tam mamy... zwykle jak mamy jakiś temat, który w grze powiedzmy jest czymś tabu, czymś, czego nie powinno się poruszać, to gra stara się o tym nie mówić albo obejść co w jakiś sposób, a w Mass Effect'cie mamy pełno ironii, na przykład autoironii samego bohatera do wyborów, jakie podejmujemy, albo ironii do całego świata, który go otacza. Więc są takie sytuacje, kiedy możemy po prostu jakby zauważyć, jak świat fantastycznie reaguje na nasze poczynania, ale w taki właśnie sposób, którego wcześniej nie było w grze. Ja mogę podać przykład, że są wątki romansu w tej grze i mamy do wyboru dwie postacie, którymi możemy się zainteresować. Jest w pewnym momencie taka rozmowa, w której one obie wymagają zadeklarowania się nas. Czy będziemy dalej kontynuować, powiedzmy, grę na dwie fronty, czy w końcu się zdecydujemy?
No tak, bez tego nie skończymy.
I Shepardem możemy wybrać odpowiedź, ale posłuchajcie, czy nie mógłbym mieć was oboje? I wtedy ta reakcja, która jest na twarzach wszystkich postaci, które są wtedy podczas tej rozmowy umieszczone w pokoju razem z Shepardem, jest po prostu fantastyczna. To jest naprawdę bardzo humorzasta gra i bardzo odważna. I są sposoby, raczej są momenty w grze, kiedy najzwyklej w świecie, robiąc ten quest, praktycznie do samego końca wykonując jeden z bardzo trudnych questów, możemy na chyba jedną linię dialogową przed jego oddaniem po prostu powiedzieć fuck it, nie? Że ja jednak tego nie robię, nie? Wiesz, reakcja wszystkich ludzi, którzy są tam, jest po prostu nie do opisania. To jest gra, która daje ci po prostu właśnie możliwość tego przeżywania tych swoich zwyczajnych humorów, bardziej uczłowiecza cię. Nie stara się udawać, że o, jestem twardy, jestem super bohaterem, nigdy nie mam żadnych wyrzutów sumienia, ani nigdy na przykład czegoś mi się nie chce. Tylko tutaj zwyczajnie dostajesz taką opcję w pewnym momencie i co jest fajne, ta opcja nigdy nie jest tak, wiesz, zapowiadana, że o, za chwilę będziesz mógł wybrać bardzo fajną opcję dialogową, tylko nagle patrzysz na te opcje, które są do wyboru przez takim ładnym drzewku na samym dole ekranu i widzisz tam taką śmieszną odpowiedź, najeżdżasz na nią i myślisz sobie, no muszę tego spróbować, nie? I okazuje się, że świetna zabawa.
Mhm, bo tak, bo właśnie Mass Effect pozwala nam wykreować taką postać, jaką my chcemy, nie tylko przez to, że damy jej taką, a nie inną twarz, tylko damy jej taki albo inny charakter. Mhm. To jest też tutaj wielką zasługą, bo to działa nawet lepiej niż w Gwiezdnych Wojnach, gdzie to było praktycznie no, ciemna, jasna strona mocy, decydowała tylko o tym, jakie będzie zakończenie, a tak naprawdę no, nie zwracali ludzie uwagi na to, czy jesteśmy dobrzy czy źli. Tylko to, że a tutaj w Mass Effectie zostało to rozwinięte do tego stopnia, że jeżeli jesteśmy draniem, to rzeczywiście możemy być takim prawdziwym draniem.
Mhm, tak. Ja jeszcze dodam tylko, że oprócz tego, że my możemy być, to przy okazji nasi towarzysze wyrażają swoje własne opinie na wiele tematów i to jest coś, co oczywiście już było w innych grach. Tam oczywiście mieliśmy stosunki międzydrużynowe, że jedna postać na przykład odchodziła od drużyny dlatego, że byliśmy, nie wiem, chaotyczni dobrzy, a ona była chaotyczna zła i w tym momencie, kiedy my wykonywaliśmy questy, zyskując tam punkty na ten swój dobry charakter, to wtedy ona się tam źle czuła w naszej drużynie. Ale tutaj mamy przypadek, w którym na przykład Kaiden, jest taka jedna postać, bardzo ludzko odnosi się do sytuacji, w których my uczestniczymy. I na przykład, kiedy jesteśmy w jednej misji na takiej lodowej planecie, to Kaiden, czyli ta postać, którą my tam wybieramy jako swojego towarzysza, mówi, że mógł posłuchać mamy i wziąć sweter. Ale w sposób, w jaki on to mówi, wskazuje na to, że on naprawdę ma na myśli to, że mógł posłuchać mamy i wziąć sweter. To nie jest zwyczajny żart. I przez to czujemy się tak bardzo zadomowieni do tych swoich towarzyszy, tak, że wręcz potem nie chcemy ich zmieniać, dlatego że się do nich przywiązujemy bardzo. I to jest bardzo, bardzo no, fantastyczne w tej grze, naprawdę. Tutaj nie ma czegoś takiego, że dostajemy nowego charakteru, Boże, charakter, przepraszam, za dużo angielskiego. Dostajemy nową postać w grze i myślimy sobie, o, teraz mam nowego towarzysza, to go przetestuję. Tylko dostajemy nowego towarzysza w grze i teraz myślimy tak, no dobra, ale jak wykonam jakąś misję i będę miał opcję dialogową, w której moi towarzysze będą zabierać głos, to mi ominie ten moment, w którym on będzie się wypowiadał, a ja chcę usłyszeć, co on mówi, no nie? Chcę znać jego zdanie na ten temat. No, naprawdę coś, czego wcześniej nie było w grach, dlatego że te sceny, które, znaczy te możliwości, które mieli nasi bohaterowie, nasi protagoniści, czy też towarzysze, były po prostu mniejsze znacznie, a tutaj...
W Kotorze już było podobnie, no, ale to jest też BioWare. No.
Mhm, tak, dokładnie. No, więc w sumie omówiliśmy tak jakby... No, wiesz co, no, praktycznie powiedzieliśmy w samych superlatywach o tej grze. Nie powiedzieliśmy jeszcze o fabule, więc wypadałoby jeszcze powiedzieć o tej fabule i powiedzieć o czymś, co nam się nie spodobało.
Okej, no to zacznijmy od tej fabuły. I tak jak mówiliśmy, rzucają nas prosto w akcję na planetę Eden Prime, gdzie coś się dzieje. Nagle została zaatakowana kolonia ludzka. I co ciekawe, jest to ludzka kolonia. A ludzie w ogóle w Mass Effect to jest jedna z tych ras, które dopiero co dostąpiły zaszczytu bycia jakby jednym z tych ras, które tam funkcjonują w kosmosie, bo ludzie odkryli przekaźniki masy pozwalające na skok w inne galaktyki bodajże ileś tam 10 lat przed tym, jak zaczyna się gra, więc ludzie są jakby tą jedną z nowych ras w galaktyce. Tak. I dopiero jakby mają zaskarbić sobie to, że będą szanowani. I nasz bohater Shepard zostaje wysłany tam na Eden Prime, żeby zobaczyć, co się dzieje. Przy okazji jest obserwowany przez agenta Widmo, z angielskiego to będzie Spectre, tak?
Tak, tak. Spectre? Tak.
W polską wersję. Tak. I ten agent ma obserwować Sheparda na tej misji, gdyż Shepard ma być tą jakby pierwszym ludzkim widmem. Widmo to jest coś w stylu, ja wiem, agenta agenta?
Znaczy, wiesz, to jest po prostu osoba, która wykonuje te najbardziej skomplikowane zadania polityczne i dyplomatyczne i nie odpowiada przed nikim oprócz
tak, jest ponad, radą. Jest ponad prawem i może nosić broń w miejscach, gdzie inni ludzie nie mogą. Jest takim, no prawą ręką Rady Galaktycznej i dzięki temu no, ma pewne, no, ma swoje obowiązki, ale ma też full różnych dostępnych dla siebie rzeczy, może być ponad prawem. Mhm. I Shepard właśnie ląduje na Eden Prime, okazuje się, że tam znajduje się przekaźnik, czekaj, to było tak, on tam znajduje pozostałość po rasie Protean, która kiedyś no, stworzyła te wszystkie przekaźniki masy, pozwalające poruszać się po galaktyce. I znajduje tam też rasę Getów. Gety to jest taka rasa stworzona przez Quarian, bla bla bla. Nie będę się tam zagłębiał w to, bądź co bądź. Ta kolonia ludzka zostaje zaatakowana przez Gety. Shepardowi udaje się ich jakby no, ocalić. Tyle, że nagle na koniec misji widać, że z tej planety odlatuje ogromny taki statek. Jeszcze największy, jaki kiedykolwiek ktokolwiek widział. Mhm. No i po powrocie tam do Cytadeli, czyli tej największej takiej twierdzy, tej kosmicznej, musi stanąć przed Radą Shepard i zdać jakby raport z tej misji. I niestety Rada nie wierzy mu w to, że ich jedno z widm zdradziło ich, no i tam później przez jakąś część gry musimy jakby udowodnić Radzie to, że no, jeden z ich agentów ich zdradza. No i to jest, ja wiem, może to trwa 3 godzinki i zaraz udaje nam się jakby no, przekonać tą Radę do tego, że Saren, czyli to zbuntowane widmo, jest przeciwko nim. Rada wydala Sarena z tego kręgu widm i teraz właśnie zaczyna się ten moment w grze najlepszy w grach BioWare, czyli dostajemy własny statek, bo rzeczywiście Shepard swoim no, heroizmem dostępuje zaszczytu bycia widmem, dostaje swój własny statek Normandię, własną załogę i teraz jedynym jego celem jest no, odnaleźć Sarena i udowodnić Radzie, że to jednak jest coś więcej niż tylko zdrada Sarena i teraz mamy jakby otwartą galaktykę dla siebie, możemy po niej latać, robić różne misje i to jest ten moment w grach BioWare, który ja uwielbiam. Całe szczęście dochodzi się do niego w jakieś tam 6 godzin. No.
No, i to pokrótce mniej więcej sam początek, sam fabularny początek gry.
No tak, ogólnie ścigamy przez całą grę tego Sarena, zbuntowane widmo, które no, nie lubi ludzi i dowiadujemy się, dlaczego tak naprawdę on przestał być tym prawym widmem, a teraz jest naszym złym charakterem.
Mhm, tak, on ogólnie, jeszcze taka jedna fajna kwestia, którą on wypowiada, która mi zapadła w pamięć, to on mówi, że uważa, że ludzie żyją stanowczo za krótko, i przez to, że żyją tak krótko, są strasznie energiczni i nie zastanawiają się nad konsekwencjami tego, co robią.
No jest to prawda w porównaniu
prawda?
Do innych.
No, ona ma tam, ta gra ma całkiem ciekawe dialogi, tak jak już zresztą mówiliśmy, ale niektóre, oprócz tego, że są komiczne, to przy okazji jeszcze uderzają w nas trochę głębiej, wymagają
zastanowienia. To jest naprawdę mądra gra.
Tak.
Bądź, jak się pomyśli nad tym, o czym ta gra opowiada i jak te rasy są zrobione w tej grze, że każda rasa ma jakąś swoją własną historię, tak jak na przykład są Kroganie, czyli ta rasa jakby, no jeżeli porównać ich do ludzi, to byliby to Spartanie, to są nieporównani z innymi rasami wojownicy, których no trzeba było w jakiś sposób przystopować ich rozwój, bo inaczej no zawłonęliby całą galaktyką. Jest
dokładnie.
Masa wątków, które są w Mass Effect, które no są naprawdę świetnie pomyślane i aż dziw, że nowe uniwersum stworzone właśnie przez BioWare jest aż tak głębokie już w tej pierwszej części.
Mhm, i ono jest bardzo wiarygodne. Mi o wiele łatwiej jest uwierzyć w to, co prezentuje Mass Effect 1, niż na przykład w Star Wars. Mhm. Znacznie łatwiej jest mi uwierzyć w Mass Effect, dlatego że ja dostaję w tej grze praktycznie przez cały czas jej trwania, przez cały wątek fabularny, dostaje te pomniejsze okazje, żeby się dowiedzieć czegoś więcej i okazuje się, że te małe okazje, które są w tej grze, serwują mi ogromną porcję wiadomości przedstawioną w tak fajny sposób, tak prosty do zrozumienia i tak logiczny, który komponuje się w całość tak dobrze, że ja nagle zaczynam chcieć coraz więcej, wiesz, zaczynam się zastanawiać, czemu tak, oczywiście więcej odpowiedzi znajdziemy w drugiej części, ale jedynka jest fantastycznym wstępem do tego wszystkiego.
Tak, ona jakby tworzy to uniwersum, które będzie teraz rozbudowywane w każdej kolejnej części.
Mhm, i co trzeba w ogóle, o czym my nie powiedzieliśmy, Bizon, jedynka nie różni się tak bardzo graficznie od dwójki, a wręcz powiedziałbym, że jedynka jest w pewnych miejscach lepsza i bardziej dopracowana niż dwójka.
Tak, ja ci muszę przyznać rację, gdyż grając w jedynkę miałem nieco większe pole do zmniejszenia jakby detali w grze. No, ja nie mam zbyt szybkiego komputera, więc ustawiłem sobie wszystko praktycznie na najmniejsze, z wyjątkiem tego, że miałem wysokie tekstury. Grając w dwójkę już nie mogłem ustawić żadnych, nie było żadnych ustawień detali czy tekstur, jedynie efektów. I trzeba przyznać, że na przykład rasa Krogan w Mass Effect 2 jest wiele brzydsza. Detale, jakie miał na twarzy Urnot Rex w pierwszej części Mass Effect, to było coś wspaniałego. Jakbyś oglądał postać wygenerowaną przez Pixar dla Disneya.
Tak, tak.
Naprawdę coś, każdy pojedynczy, a jakaś plamka na jego twarzy odstawała z modelu. I nawet oglądając teraz dokumenty o Mass Effect 1 i 2, można zobaczyć, jak twórcy gry mają jeszcze takie te same modele bez tekstur, takie szare masy.
Mhm.
Jeżeli przypatrzysz się, to gdy oni pokazują Rexa, bo oni się strasznie nim chwalili przy okazji pierwszej części gry, to Rex to był właśnie pokaz możliwości Xboxa 360. Jeżeli zobaczysz na twarz Rexa z pierwszego Mass Effecta i zobaczysz gdzieś tam na którymś dokumencie z Mass Effecta 2, można zobaczyć też model Kroganina, to one są wiele uboższe, są proste, mają wiele mniej tych detali na twarzach i tekstury też są gorsze w dwójce. No, ze strony technicznej, jeżeli brać pod uwagę jakość modeli, no to niestety dwójka tutaj przegrywa, ale za to ładnie się na nią, znaczy lepiej się na nią patrzy, tak bym powiedział.
Ale też trzeba dodać, że oprócz tego, że graficznie jedynka jest, powiedzmy, w pewnych miejscach, albo nawet i ogólnie bardziej dopracowana, to przy okazji jest o wiele bardziej rozbudowaną grą od dwójki. O wiele bardziej. I mówimy tutaj o poziomach, które naprawdę niekiedy ciągną się bardzo i w niektórych momentach wydaje się, że są za długie, ale zaraz potem okazuje się, że jednak na samym końcu znajduje się coś ważnego i to nam wynagradza całą wędrówkę. Albo też jeśli chodzi o samą kreację postaci, czyli rozbudowę jej, budowę jej atrybutów, atutów, posługiwania się bronią, deszyfrowania zamków i tak dalej, to wszystko jest znacznie bardziej rozwinięte, dlatego że wtedy jeszcze BioWare, kiedy robił tą grę, miał na uwadze opinie graczy, którzy zachwycali się jego poprzednimi RPGami. Zaraz po jedynce ludzie, którzy zostali przyciągnięci do tej gry, stwierdzili, no ale spoko, no fajna gra RPG, ale tam było strzelanie, mogło być jeszcze lepsze, grafika świetna, no i co teraz? No i została zrobiona dwójka, która już naprawdę tych elementów z jedynki nie ma i jeśli ktoś teraz ma zamiar grać w dwójkę, to ja polecam najpierw zagrać w jedynkę, zobaczyć jak to wszystko jest zbudowane, żeby potem przejść do dwójki i różnica jest naprawdę dość duża.
Mhm. Tak, bo jedynka pozwala, może ci się wtrącę, jedynka pozwala nam kreować praktycznie każdą postać z drużyny taką, jaką my chcemy, bo możemy zrobić na przykład Rexa jedynie z prostym wojownikiem, który będzie biegał z shotgunem, a możemy go zrobić na przykład bardziej zaawansowanym biotykiem, bo wydać więcej mocy na jego biotykę i na przykład dać mu tylko to, że będzie strzelał z karabinu.
Dodatkowo dopowiem, że biotyka to są te tak jakby Star Warsowe umiejętności posługiwania się mocą dla słuchaczy, którzy nie wiedzą.
O właśnie, dziękuję. I też na przykład ja wcale nie myślałem, znaczy jest też postać na przykład Tali, którą możemy zrobić na technika, który będzie tylko i wyłącznie tam hakował różne roboty i takie pierdoły, a możemy zrobić z nią wojownika, który będzie miał bardzo mocne tarcze i będzie się bardzo dobrze posługiwać strzelbą. Tymczasem dwójka jest już bardziej ukierowana na to, że ta postać jest biotykiem i ona ma moce biotyczne. Jeżeli ty ją bierzesz do drużyny, to ona jest biotykiem. I ona ci się nie przyda do innej rzeczy raczej niż do bycia biotykiem.
Albo i ona na samym... Pardon.
No, nie, mówię po prostu o tym, że jeżeli już jest jakaś postać w dwójce i ona ma tą swoją klasę, to ona według tej klasy musi się rozwijać, bo nie ma innego wyjścia, bo jest tak ograniczona.
Tak, a ona się poza tym deklaruje. Jak nie wiem, czy kojarzysz, ale w wielu przypadkach jest tak, że jak dołączasz kogoś do drużyny, na przykład sam początek, jak on się nazywał? Jacob. Jacob na samym początku, kiedy ty uciekasz ze stacji, sam początek gry Mass Effect 2 mówi I'm a biotic, czyli że jestem biotykiem i coś tam mogę ich wypchnąć poza tą płatkę, po której chodzą, więc wykorzystaj moje możliwości. Oni się już z góry deklarują, słuchaj, jestem biotykiem, no nic z tym nie zrobisz już. No. Jestem biotykiem i koniec.
No właśnie, jedynka dawała te możliwości i jedynka też miała ten bardzo rozbudowany system uzbrojenia i opancerzenia, który ludziom się głównie nie podobał, dlatego że na Xboxie to całe uzbrojenie się i dodawanie sobie wszystkich ulepszeń do broni było bardzo takim procesem powolnym i dość skomplikowanym, bo to wszystko było na padzie. Ty wybierałeś broń, otwierałeś tą broń, znajdywałeś dla niej wszystkie pojedyncze tam do amunicji, ulepszenie do broni. Na PC-cie to były trzy kliknięcia. Hop, 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 jest zrobiony, jesteś uzbrojony. Tymczasem na Xboxie ludzie właśnie strasznie narzekali na to. I przez to właśnie ta dwójka Mass Effect 2 nie jest wcale aż taki rozwinięty, wręcz jest tak uproszczony do takiego stopnia, że jeżeli znajdujemy jakąś nową broń, to ta broń zostaje automatycznie przydzielona do całej drużyny, czyli jakby ktoś ją sklonował po 6 razy.
Tak, jedna broń w trzech postaciach, jeśli mamy trzech towarzyszy, tak.
No, więc jedynka jest bardziej RPG pod tym względem gameplayowym. Tak, ta kwestia, jeżeli ktoś jest właśnie takim fanem Baldur's Gate, czy Icewind Dale, czy tak jak ty mówiłeś, Neverwinter Nights, i lubi to, że ma tam ten swój plecak i ma te przedmioty i chodzi, je sprzedaje i kupuje i wymienia na te troszkę lepsze, które tam mają 5 więcej do obrażeń. To jest fajne, mi się to podobało, jak znalazłem nowy pistolet i patrzę, że wow, ma 20 więcej do obrażeń, ale fajnie, i teraz go zamieniałem i dodawałem jakieś nową amunicję, coś tego. Lubię takie rzeczy, a zostało mi to tak ograniczone do pewnego stopnia w dwójce. To też nie jest aż tak złą rzeczą, ale nie o dwójce dzisiaj mówimy, więc sobie zostawimy, jak będziemy gadać z Bladym.
Mhm. No, ja chciałem powiedzieć, że to, co mnie boli, jeśli mówimy już o tym ekwipunku i porównujemy go do dwójki, to fakt, że w jedynce, jeśli słucha nas ktoś, kto zagrał dwójkę, w jedynce istniał taki rewelacyjny pomysł, jak zmiana pancerza dla twoich towarzyszy, co było naprawdę bardzo fajne, dlatego że mogłeś ubrać ludzi, z którymi chodziłeś, tak jak ty chciałeś. Czyli oni nie chodzili w jakiś, nie wiem, tak jak w dwójce, kawałku materiału z plastrem miodu nadrukowanym, tylko oni chodzili w prawdziwych pancerzach, które ci przypominały o tym, że wiesz, że jesteś po prostu żołnierzem, który ma swoją misję, ma swój cel i ty miałeś wpływ na to, jak ta realizacja tej misji wyglądała.
No tak, personalizacja załogi.
I to było po prostu super fajne. W dwójce nagle bummer, nie ma. Jedyne co, to możesz przez downloadable content odzyskać jakieś dodatkowe pancerze, których wyglądasz śmiesznie.
Nie, ale można też w dwójce zmienić oteksturowanie swojej postaci, jeżeli jest ci lojalna.
No można, oczywiście.
I to jest jeszcze do tego tak tandetne, że to zmienia tylko oteksturowanie na postaci, a nie dodaje wcale żadnych... Żadnych na modelu, nawet jednego poligona nie zmienia.
Tak. Tylko zmiana koloru w niektórych miejscach.
Ale na to sobie ponarzekamy jeszcze przy okazji dwójki. Teraz może ponarzekajmy jeszcze na jedynkę, bo nie narzekaliśmy na nią, bo ona oprócz tego, że była świetną grą, miała też swoje downfalle. Jednym z nich była właśnie walka, jak dla mnie przynajmniej, bo raz, że system chowania się za osłonami to było raczej takie, no... Oni to dodali chyba dlatego tylko, że to weszło wtedy i to było na topie.
Mhm, tak.
Ale samo rozwiązanie, tak jak w większości gier, wciskasz jakiś przycisk, żeby się do osłony dołączyć, tak tutaj mamy rozwiązanie zbliżone do tego z pierwszych Metal Gear Solid, czyli musimy podejść do ściany i jakby przycisnąć postać do niej własnym ciałem i wtedy ona łapie się tej ściany i możemy się wychylać i strzelać. Ale jeżeli chodzi o rozwiązanie tego, gdy jest rzeczywiście bitwa i musimy się poruszać z jednej przeszkody do drugiej, szybko od nich odchodzić, przeskakiwać je czy coś w tym stylu, no to niestety okazywało się, że Mass Effect pierwszy nie jest przeznaczony do bycia strzelanką. I
można było się pogubić.
Był bardzo toporny pod tym względem. Jeszcze postaci nasze w drużynie zazwyczaj robiły, albo biegły do przodu, albo wchodziły nam pod celownik i zazwyczaj tylko ginęły. To było najbardziej polecane.
Mi się wydaje, że akurat jedynka była pod względem wydawania rozkazów dla twoich towarzyszy bardziej inteligentną grą niż dwójka, ale to też zostawimy na tą pogadankę o dwójce. Mhm.
Ja powiem co bądź idealne to nie było.
Tak, jasne, jasne. Dwójka, czy jedynka nie miała zbyt dobrego systemu walki. I szczerze powiedziawszy współczuję ludziom, którzy wybierali klasę żołnierza, jeśli na front pierwszy i potem musieli na przykład spieprzać, kiedy im życie spadło do 15%, bo ja na przykład wybierałem zawsze snajpera i wiesz, ja sobie stałem z tyłu. Co prawda gra snajperem była jedną z najtrudniejszych, dlatego że naprawdę miałeś mało życia i byłeś na 2-3 hity, ale mimo wszystko to wydaje mi się, że jeśli grałeś żołnierzem, to miałeś znacznie trudniej niż ja, bo samo to, że kiedy były sytuacje, w których wymagało to szybkiego znalezienia schronienia, to zanim ja dobiegłem do jakiegoś, no powiedzmy do jakiejś kolumny i ustanowiłem się tak jakoś przy niej, żeby on się tak do niej przykleił ładnie plecami, to trochę minęło, a przy okazji, kiedy wokoło latali przeciwnicy, którzy mailowali cię cały czas i ty musiałeś bardzo szybko wyjść z tego typowego covering system do normalnej otwartej walki, też było dość trudne.
Było bardzo trudne i zazwyczaj ginąłeś, zanim zdążyłeś się odkleić od przeszkody terenowej.
Dokładnie. Ja najważniejsze, w sumie to, co mnie najbardziej zabolało, kiedy ja przechodziłem Mass Effect po raz pierwszy, to był fakt, że kiedy my widzimy Sarena po raz pierwszy, to my już wiemy, że to jest endgame boss. I to boli. Dlatego, że ja tutaj nie zaspoilowałem, naprawdę każdy...
No to jest spoiler alert podcast, tutaj każdy, kto to otwiera, wie, o czym będziemy mówić.
Jasne, ale wiesz, chodzi o to, że każdy gracz, który jakkolwiek grał kiedy, w jakiekolwiek gry i wie mniej więcej, jak ta antagonistyka w grze jest zbudowana, jak jest kreowany szwarc charakter, to kiedy zobaczy, jak wygląda przedstawienie tego Sarena, w pierwszej części, kiedy widzi, jak wygląda sam proces egzekucji wykonany przez niego na bohaterze, z którym wcześniej rozmawiamy, on już wie, że to będzie postać, z którą on się zmierzy pod sam koniec gry. Gra nas w tym momencie nie zaskakuje i to jest smutne. Mimo wszystko dostajemy strasznie zawiłą historię, która wciąga nas bardzo. Naprawdę, chciałem tak wymyślić jakieś fajne porównanie, ale nie ma bladego. I wciąga nas na tyle, że nie jesteśmy aż tak bardzo, nie wiem, smutni, czy też nie wiem, zniesmaczeni, że gra nie daje nam na sam koniec innego bossa, niż się spodziewaliśmy. Dlatego, że cała ta historia, która sprawia i motywuje Sarena do tego, to jest właśnie to, ten środek, do którego cała gra zmierza, a nie sama walka z nim. Ale mimo wszystko nie serwuje nam zaskoczenia, jeśli chodzi w obrębie akcji, żadnego i to jest smutne. No tak jak już powiedziałem, szkoda, że tak się stało w jedynce, że no praktycznie od samego początku wiemy, z kim będziemy walczyć na końcu.
No, aczkolwiek trzeba przyznać, że sama postać Sarena to nie jest taka no czysta kartka, która jest po prostu zła, bo jest zła. Mhm. Jest to bardzo fajnie przedstawione, fajnie wytłumaczone i tak naprawdę okazuje się, że Saren to nie jest ta postać zła, z którą my będziemy walczyć na końcu gry, tylko są nią bardzo źli Reaperzy, czy też po polsku żniwiarze, ale to może nie będziemy się aż tak zagłębiać.
Tak, no bo to w sumie, wiesz, mamy spoiler, ale podcast, ale nie chcemy komuś aż tak bardzo psuć zabawy.
Nie, bo to jest aż ból, wiesz, psuć komuś Mass Effecta pierwszego.
Drugiego w końcu
też, no. Trudno mówić o tej grze, nie robiąc spoilerów, bo jeżeli byśmy mieli naprawdę z taką pasją rozmawiać o tym, to byśmy musieli rzeczywiście porozmawiać nieco o fabule, a nie chcemy wam aż tak psuć.
Tak, wyłożyć kawę na ławę, powiedzieć wszystko o fabule, a następnie ją przedyskutować w obrębie tam metafizyki postaci, ich uczuć, ich motywacji. Także tutaj każda postać ma swoje własne uczucia i motywacje i nawet ten głupi Saren, którego jakiś gracz może nie zrozumieć. Na cholerę on to robi wszystko. To on ma, naprawdę, on ma tą swoją motywację na tyle głęboką, że podczas tej rozmowy, o której mówiłem, nie musimy nawet z nim walczyć, dlatego że on się godzi poddać. Dopiero potem sytuacja się oczywiście zmienia, to wszystko jest do odkrycia dla was, ale to jest naprawdę bardzo głęboka gra i ona dla każdej postaci serwuje tak jakby inną motywację, która skłania ją potem, żeby lepiej nam służyć, żeby ona lepiej dopełniała całą naszą drużynę, dlatego że my o tym nie powiedzieliśmy, ale każdy towarzysz, jakiego przyjmowaliśmy pod nasze skrzydła, to można wykonywać dla niego misje lojalnościowe. No.
Dla każdego na pewno w jedynce?
Tak zapamiętałem. Nie wiem, czy dla każdego, jeśli pytasz mnie o to tak dokładnie, to szczerze powiedziawszy nie wiem, dlatego że przechodzę dopiero drugi raz teraz po jakimś tam czasie.
Ja pamiętam, że była na pewno dla Garusa i dla Rexa misja, ale nie wiem, jak było z innymi postaciami.
Wiesz co, ogólnie w jedynce, w porównaniu do dwójki, dlatego że już miałem tą nieszczęsną okazję zagrać w dwójkę i teraz niestety muszę ją jakąś porównać do jedynki, to w jedynce te misje lojalnościowe są nudne, Jezu, nudne, naprawdę są strasznie nudne. Za to w dwójce one oferują takie przetasowanie tego wszystkiego, że kiedy teraz pomyślę sobie o jedynce, kiedy byłem zafascynowany tym, o Jezu, wykonuję misję dla kogoś tam, bo on tam mówi, że to dla niego bardzo ważne, to teraz tak na dobrą sprawę nie wiem, co mam powiedzieć.
A mnie najbardziej, bo jak już mówimy, mamy tu mówić o tych minusach, to Bizonka najbardziej zaskoczył fakt, że tak naprawdę ten wątek romansowy w Mass Effect'cie nie zadowala mnie w żadnym najmniejszym stopniu. Jest jakiś taki mdły, bo ja się przygotowałem na to, że to jest gra BioWare i będziemy mieć coś w stylu Bastille Chance Kotora.
Wysoko mierzysz, bardzo wysoko.
To był taki romans, który powstawał w tej grze przez całe godziny czy tam dnie gry, gdy rozmawiałeś z Bastillą i powoli ją otwierałeś, bo ona na początku była jakby tym twoim nawet mentorem. I ty powoli ją przekonywałeś do siebie i tam mogłeś zrobić naprawdę takie nawet dziecinne rzeczy z nią, że tam gdzieś pocałowałeś ją gdzieś tam i ona taka była przestraszona. Super to było. A tutaj jest tak... Są te, jeżeli grasz mężczyzną, masz te dwie postaci, z którymi możesz być. I ta główna postać żeńska, Ashley, jest prosta, jakaś taka nie przekonywała mnie, żeby z nią romansować.
Tak.
Z drugiej strony jest lepsza nieco Liara, która jest no kosmitką, jest Asari. I przynajmniej ma jakiś taki, no coś fajnego w sobie ma, jeżeli z nią rozmawiasz, czuć od niej tą bijącą pasję taką do bycia, no do bycia sobą, bycia tym, czym ona jest i jak nawet gadasz z nią tam w tej grze i zażartujesz sobie, to ona ma takie śmieszne reakcje na to wszystko.
Ona jest bardzo, bardzo humorzasta i bardzo fajna, tak. Nie śmieszna.
Tyle, że nie ma tego rozbudowania tych wątków, tych miłosnych, takich jak to miało miejsce w pierwszym Kotorze i to mnie strasznie bolało.
Tak.
I oprócz tego boli też fakt, że żeby stworzyć jakby iluzję wielkiej galaktyki, twórcy gry dali nam możliwość podróżowania po, no, po powierzchniach niektórych planet, tych, które nie były nawet związane z osią fabularną. I wtedy...
Tu by cię blady zrugał.
I wtedy wsiadaliśmy w pojazd taki
no ulubiony jak, pojazd Bladego.
Tak, taki samochodzik, co się zwał Mako. I na tym Mako byliśmy wypuszczani na planetę, która tam miała ileś tam, bądź co bądź przejechanie z jednego końca tego obszaru na drugi zajmowało z parę minut chyba. I to było nudne.
Tak.
To było cholernie nudne, bo każda planeta była tam skalista. Nie było tam planet różnych, że na przykład któraś na przykład miała las, czy któraś miała jakieś kaniony takie dziwaczne. Każda planeta wyglądała praktycznie tak samo, była i tylko inaczej oteksturowana. I to było nudne. Jeździłeś od jednego punktu do drugiego, bo tam były jakieś anomalia. I na przykład przyjeżdżałeś gdzieś, wysiadałeś z tego Mako, skanowałeś jakiś artefakt. Okej, zaliczone. Jedziemy do następnego miejsca na mapie. Jedziemy tam 2 minuty. Podjeżdżamy pod jakąś górkę, czasem okazuje się, że ta górka jest za stroma, żeby Mako podjechał i spada ten Mako. I spada ten Mako na sam dół i musisz okrążyć tą górkę, jechać przez 5 minut naokoło niej. Wysiadasz, podchodzisz do artefaktu, okazuje się, że masz za mało zdolności elektronicznych, żeby go otworzyć.
Ojej.
Wsiadasz do Mako, jedziesz do... Jeju!
Ale widzisz Bizon i dlatego BioWare, nauczone tym doświadczeniem, prowadziło ultimatywne ulepszenie tego elementu, to znaczy skanowanie planet w dwójce.
To będziemy rozmawiać o tym przy okazji dwójki. Ja jednak tutaj muszę ponarzekać na to Mako, bo to było wydłużanie gry takie sztuczne, ten jazda z jednego punktu do drugiego. Jeszcze rozumiem to, jak jeździliśmy Mako w tych misjach, które były fabularne. Tam przyjeżdżaliśmy z jednej śnieżnej bazy do drugiej. Okej, super, jasne. Niech będzie. Jest jakieś urozmaicenie. Fajnie się z tego strzelało, bo to miało takie funkcje praktycznie czołgu, miało karabin i działo. W porządku. Ale jeżeli ja mam jeździć po tej planecie przez 5 minut, szukając nie wiadomo czego, i później okazuje się, że no nie masz żadnej satysfakcji, że ty wynajdujesz kolejny artefakt, czy nie wiem, rozwalasz kolejną wieżyczkę getów w ten sam sposób. Nie było naprawdę z tego żadnej satysfakcji i ja to robiłem tylko po to, żeby mieć więcej punktów doświadczenia.
Mhm, ale wiesz co, były takie momenty, kiedy mogłeś natrafić na bazę buntowników, kiedy jeździłeś sobie tym Mako, to było w tych misjach właśnie lojalnościowych i tam to były praktycznie jedyne okazje, żeby wydropić sobie lepsze bronie, dlatego że ogólnie system w Mass Effect 1 polegał na tym, że część broni tych najwyższych poziomów była generowana losowo i raz wypadały, raz nie. Mhm. Nie było żadnego miejsca w grze, które by definiowało, że w tym momencie dostajesz tą broń, w tym momencie dostajesz tamtą broń. Nie było czegoś takiego. To się oczywiście zmieniło w kolejnej części, a w jedynce polegało to na tym, że żeby naprawdę mieć te najlepsze, na przykład najlepszy karabin snajperski, to naprawdę musiałeś się natrudzić, nachodzić. I ja, kiedy kończyłem po raz pierwszy Mass Effecta, kiedy jeszcze w ogóle się nie zagłębiałem w tą specyfikę tej gry, ja myślałem, że ja mam najmocniejszy karabin. Okazało się, że nie, że ja się grubo mylę. Ja mam gdzieś tam piąty z tych pięciu najlepszych na samym dole karabin i że ten najlepszy to już jest w ogóle, jest, urywa nogi. I żeby go zdobyć, to naprawdę trzeba się postarać. I teraz właśnie dałem sobie takie zadanie, że jak będę przychodził jedynkę, to będę się starał właśnie otrzymać ten karabin i jedyną chyba możliwością, jaka to jest właśnie szukanie tych random encountersów w bazach opustoszałych i szansa na to, że liczenie na szansę wydropienia właśnie takiej dobrej broni. No w sumie ona niespecjalnie pomaga, no ale wiesz, mówimy tutaj o graczu, który wychował się na RPG-ach, więc no.
No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to są jazdy windą w pierwszym Mass Effect'cie.
Mhm.
Niektórzy gracze mówią, że o, będziecie tęsknić za jazdą windą, jak zobaczycie w Mass Effect'cie dwójce loadingi. Gównoprawda. Jazda windą w Cytadeli. Przede wszystkim, po co jest ta winda? Jest w Cytadeli winda, którą trzeba zawsze jechać, jeżeli chcesz dojechać do doków. Bo po całej Cytadeli można się poruszać tak zwaną szybką kolejką. Siadasz, jedziesz, krótki loading, jesteś na miejscu.
Fast transit.
Tymczasem, żeby dojść do doków, żeby wylecieć z Cytadeli, musisz przejechać tą windą. I ta jazda windą, ona na pewno trwa parę razy dłużej, niż trwałby ten loading. Jedynym usprawiedliwieniem, które można powiedzieć, że to jest fajne, tylko to, że w tych windach twoja drużyna rozmawia ze sobą, mają różne gadki.
O, i tutaj muszę powiedzieć, że tutaj akurat w windach to mamy możliwość posłuchania jednych z najśmieszniejszych gadek w ogóle w całych Mass Effectach 1 i 2.
Okej.
Jeśli mamy Rexa w drużynie, to są po prostu momenty, w których można się opluć kolą, którą się w tym momencie pije. A jeśli pytałeś o to, po co są te jazdy windą, to chyba wiesz po co są, prawda? Ukrywają loading.
No tak, tak. I tymczasem w dwójce nie ma już tych jeżeli są jazdy windą, ale jeżeli wsiadasz do windy, to masz właśnie loading. I te loadingi, ja wolę patrzeć na te loadingi, niż patrzeć na to, jak oni jadą windą i to trwa 5 razy dłużej. Bo możliwe, że na Xboxie, jeżeli gra chodziła, tam z płyty się doczytywała, to rzeczywiście ta jazda windą no, była tym loadingiem. Ale ja grając na PC-cie, gdzie wczytywuje mi się coś w ciągu 5 sekund, nie chcę jechać przez minutę windą i patrzeć na to, jak mijam kolejne piętra, a tylko czasem słysząc jakieś wiadomości radiowe czy gadkę swoich towarzyszy, to było po prostu męczące. I cieszę się bardzo, że w Mass Effect 2 to zostało poprawione, bo dla mnie to było tylko takie sztuczne przedłużanie.
A w Mass Effect 2 przy okazji masz możliwość usłyszenia dialogu, w którym bohaterowie się cię pytają, przepada, czy brakuje mu momentu wjazdy windą. Nie brakuje.
No właśnie. Mi w ogóle nie brakowało tego w 2, więc no...
Ja powiem szczerze, że ja jestem tak pomiędzy. Trochę mi brakowało, dlatego że tam były jedne z fajniejszych dialogów, a z drugiej strony też to było, tak jak mówisz, męczące i przydługawe, strasznie.
No to myślę, że będziemy to tak podsumowywać już chyba, nie?
Nie no, wiesz, jeszcze... Czekaj, jeszcze musimy powiedzieć o tym, że jedynka miała właśnie ten system talentów, o których my mówiliśmy tam zostać biotykiem i tak dalej. I mieliśmy możliwość, kreując sobie postać, właśnie inwestowania w te różne cechy, co nie jest czymś nowym w RPG-ach w ogóle, ale w odróżnieniu od drugiej części, widzisz, ciężko jest się powstrzymać teraz w porównywaniu drugiej części do pierwszej. Dlatego, że to w sumie tak jakby dwie odrębne gry mimo wszystko, jeśli chodzi o system.
Tak, tak.
To mamy możliwość inwestowania w te nasze punkty i teraz kreujemy sobie skład, który właściwie może się idealnie uzupełniać. Kiedy w dwójce tych rzeczy, w które możemy inwestować, jest jednak za mało. Nie wiem, czy twoje odczucia są takie same, ale mi się wydaje, że jedynka jest pod tym względem grą lepszą. Mhm. Dlatego, że mamy możliwość zainwestowania w te rzeczy, które nas konkretnie interesują i na przykład jeśli widzimy, że dana zdolność kopie tyłek zwyczajnie wrogom, to wtedy możemy ją dać każdemu z naszej drużyny. I to nie jest tak, że to jest rezerwacja dla jednej osoby, tylko w tym momencie naprawdę, wiesz, robimy sobie taką drużynę, która nam jak najbardziej odpowiada. Czyli na przykład ja robię sobie żołnierzy, którzy lecą cały czas do przodu, a ja sobie stoję z tyłu i ściągam snajperką wszystkich, którzy się wychylają. W jedynce znowuż jedna osoba może być żołnierzem, druga osoba może być żołnierzem, ale mimo wszystko odczuwasz ten brak z jedynki.
Nie, ja na przykład mając w drużynie w pierwszej części, gdy miałem Liarę, to ona miała na przykład chyba 6 zdolności biotycznych i jedną techniczną. A tymczasem postaci w drugim Mass Effect'cie mają chyba tylko 4 maksymalnie własne umiejętności podpisane pod siebie. To jest bardzo mało.
No tak. Ja zanim jeszcze w ogóle miałem okazję zagrać w dwójkę, to słyszałem reportaż z PC Gamera, gdzie właśnie w wywiadzie jeden z graczy zadał pytanie, czy ilość talentów jest taka sama, czy taka sama jak w jedynce, czy w dwójce jest bardziej rozbudowana, czy coś się zmieniło. I on mu odpisał właśnie, że wyczuwa się zauważalne braki w tym, że mimo wszystko mogliby mieć więcej. I o dziwo, chyba dzień później usłyszałem dokładnie to samo na Game Trailers, więc wydaje mi się, że tutaj nie tylko my jesteśmy w stanie na to ponarzekać, tylko rzeczywiście sporo osób zauważyło tą różnicę. I jedynka mimo wszystko, tak jak powiedzieliśmy, jest inną grą pod względem systemu i mimo wszystko, że tak jak powiedział pan Bizon, że patrzy się na dwójkę lepiej, no i w sumie chyba też gra się w dwójkę lepiej, to w jedynkę jednak strasznie można się wciągnąć. I to budowanie sobie tego zespołu jednak w jedynce, mimo że nie tak fabularnie rozwinięte jak w dwójce, wydaje mi się, że jest takie samo, albo nawet jest troszeczkę lepsze.
No ja niestety musiałbym się z tobą nie zgodzić.
O nie!
Bo dla mnie pierwszy Mass Effect jest jakby tym startem. Jest tym, co pokazało świetny kierunek dla BioWare, stworzyło świetne uniwersum, ale było grą, no, nie do końca tak naprawdę wiedzącą, co jednak chciało zrobić. Miało świetny ten system rozbudowania postaci, miało ten bogaty ekwipunek, ale z drugiej strony system walki po prostu ssał. I samo to podróżowanie po tych planetach było jakoś pozbawione jakiejś wyobraźni.
Tak.
I jakby to wszystko, główna gra i to, co było związane z osią fabularną, było świetne. Wszystko gdzieś po bokach, co było albo niedopracowane, albo jakby ktoś się pospieszył rzeczywiście, żeby wydać tą grę. Tymczasem Mass Effect 2 jest, mimo że jest bardziej ograniczony, jest moim zdaniem bardziej przemyślany, bardziej pełną grą i znającą już to, czym chce być, niż pierwszy Mass Effect, ale o tym już będziemy rozmawiać w DualShocku, który już nadchodzi.
Już nadchodzi.
I będzie też w nim Blady, i Blady będzie też bronił Mass Effecta 2, z tego co wiem.
Blady będzie w DualShocku i Blady tam będzie, i pamiętajcie, będzie tam Blady.
Tak, no bo jak my jesteśmy w dwójkę, to jest nuda, bo my ogólnie lubimy się zgadzać ze sobą i lubimy mieć podobne zdania na ten temat, tymczasem Blady lubi nas zaskakiwać swoim zdaniem.
Tak.
Więc myślę, że czekajcie z niecierpliwością. Dzisiaj była taka rozmowa bardziej, no, taka luzacka, bo też nie chcieliśmy specjalnie was bombardować suchymi informacjami, raczej nasze przemyślenia na temat pierwszego Mass Effecta. No i mamy nadzieję, że jednak mimo wszystko nas się fajnie słuchało.
Jasne, mamy taką właśnie nadzieję i mamy nadzieję, że ten spoiler, czy też DualShock, który zrobimy na temat drugiej części, będzie wręcz nawet i milion razy lepszy i znowu orgazmogeniczne, werbalne nasze zdolności spowodują, że nie przestaniecie nas słuchać już w ogóle nigdy i że na przykład tak jak Blady mi pisał ostatnio, że Filmweb w końcu nas zaakceptuje jako Superior Intelligence.
Może kiedyś nadejdą takie czasy.
Tak. No to co, żegnamy się.
Żegnamy się i już zapraszamy na podcast dotyczący drugiej części.
No, więc żegna się z wami Odin oraz
Bidon.
Na razie.
Ja. Czekaj, Odin, chwilkę. Czekaj, bo mnie wołają, czekaj.